rzadko kiedy budzimy się tak wcześnie rano, że możemy na przykład zobaczyć zorze albo wschodzące słońce czy zachodzący księżyc. I pamiętam, jak przyszłam na manewry właśnie bardzo wcześnie rano, bo wchodziliśmy do portu. Powiedziałam moim oficerom, zobaczcie, jakie piękne widoki. No kto ma taką możliwość, prawda? No to oni na mnie spojrzeli odpowiednio. Czasami się spotykałam z takim stwierdzeniem, no ona to się urodziła z kotwicami w oczach, prawda? To jest tak, że jeżeli w życiu człowiek wykonuje coś, co bardzo kocha, czego bardzo pragnie i co sprawia mu satysfakcję, a nie wraca do domu i rzuca butem po prostu w ściany, bo jest niezadowolony, to po prostu wtedy robi to dobrze. Robi to z miłością, robi to z wiarą i przynosi to po prostu efekty w tym momencie. Ale trzeba robić to, co się lubi. Dlatego ja bardzo często powtarzałam, że mnie nie interesuje, czy ktoś jest stolarzem, czy ktoś reperuje buty, byle kochał to i robił to dobrze, nic więcej. I takie jest moje motto po prostu. Ja bardzo wcześnie marzyłam o tym, żeby pójść do szkoły morskiej. O przyjmowaniu dziewcząt to w ogóle nie było żadnej możliwości, ale nie potrafię powiedzieć dokładnie, jaki to był czas. W każdym razie mogę powiedzieć, że na pewno, jak już byłam w liceum ogólnokształcącym, to na pewno to już była taka typowa deklaracja, że tak powiem, że to jest jedyny zawód, który chciałabym wykonywać, nie? Ale to było już liceum. Byłam drugim rocznikiem dziewcząt, które były w szkole morskiej. Łącznie było nas na 150 kolegów, 4 dziewczyny. Jeżeli chodzi o kolegów, to raczej nie miałyśmy żadnych problemów z nimi. Po prostu byłyśmy normalnie traktowane jak studentki i nie było żadnych. Przez wykładowców było to różnie. Byli tacy wykładowcy, którzy tak starali się zniechęcić człowieka do tej uczelni, że po prostu wyraźnie pokazywali, że jesteśmy niepotrzebne tutaj i w zasadzie po co w ogóle my tutaj jesteśmy. Także no niestety takie rzeczy się zdarzało. No i to najczęściej się objawiało w kilkukrotnie zdawanych egzaminach, bo po prostu za pierwszym razem człowiek nie zdał egzaminu, bo wykładowca po prostu powiedział, że on uważa, że robi przysługę, bo się do tego zawodu nie nadajesz, prawda? Więc ja mówię, Bogiem nikt nie był, więc nikt nie mógł przewidzieć, kto rzeczywiście dojdzie do końca, kto rzeczywiście tą szkołę skończy i spełni to swoje marzenie. Więc trudno jest wypowiadać się na ten temat, nie wiedząc, jaka będzie przyszłość, prawda? Bo tego nie wiemy. No ale takie sytuacje były niestety. W momencie, kiedy już stajesz samodzielnie jako ten kapitan na mostku, to jest tyle różnych emocji, wiąże się z tym, że nawet człowiek nie ma czasu zastanowić się nad tym. Ja, kiedy już wiedziałam, że mam szansę prawdopodobnie przeawansować na kapitana, miałam bardzo dużo wątpliwości. Jeżeli chodzi o to, czy to jest już ten czas, czy po prostu dam sobie radę, czy rzeczywiście jest to pora odpowiednia. I porozmawiałam wtedy, pamiętam, z takim kapitanem, do którego miałam bardzo duże zaufanie, a on miał bardzo dużą wiedzę i doświadczenie i jednocześnie był moim sympatykiem i pomogłam powiedzieć mu w zasadzie wszystko. I ja do niego, krótko mówiąc, poszłam i zapytałam się go, że mam takie wątpliwości, że się zastanawiam, czy to jest ten odpowiedni czas, czy po prostu, czy należałoby jeszcze trochę poczekać i tak dalej, bo ja byłam stosunkowo jeszcze młodą osobą wtedy. Pierwsza z wszystkich moich kolegów przeawansowałam na kapitana, więc to było też takie trochę mobilizujące i zobowiązujące człowieka. Wtedy pamiętam, jak ten kapitan do mnie odpowiedział, że panie Elu, i to jest normalna postawa. Dlatego, że jeżeli człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że stając samodzielnie na mostku zostaje sam z wszystkim i sam o wszystkim decyduje i nikogo się nie może poradzić, tylko tak jak mówię, pierwszy po Bogu ma nad sobie tylko wyższą instancję, to ma pani wątpliwości, dlatego że pani jest normalna i dlatego się pani zastanawia. Bo człowiek, który tylko patrzy, żeby zostać kapitanem i nie patrzy na to, jakie za tym wiążą się konsekwencje i odpowiedzialność, to nie będzie się zastanawiać, czy jest to pora, czy nie jest to pora. On chce być jak najszybciej i tak się ma stać i do widzenia. Więc mówi pani, myślenie jest zupełnie normalne. Ma pani wątpliwości, bo zdaje sobie pani sprawę z odpowiedzialności, jaka za tym stoi. Moje wejście na statek było takie troszeczkę inne, ponieważ moim pierwszym statkiem był rorowiec Puck, chodzący na Finlandię z Gdyni i ze Szczecina. I ja miałam przyznany przez firmę tydzień dublerki, czyli tydzień czasu pływałam z kapitanem, który już cały czas na tej linii pływał, więc od niego miałam się nauczyć, poznać linię, specyfikę statku i tak dalej, więc to wejście było takie, można powiedzieć, no raczej bardziej nastawione na naukę, na to, żeby się oswoić z tym, co mam robić, niż że nie miałam czasu się zastanawiać. No a jak załoga na to patrzyła, no to nie wiem, bo przed kapitanem to zawsze jak się wchodzi, czy do mesy, czy przy różnych innych sytuacjach, wszyscy milkną i nikt się nie odzywa, także trudno jest się dowiedzieć o emocjach, prawda, jakie wiążą się wśród załogi, nie? Jak to odczuwają. Jedni mówią, że kawał ze łzy, drudzy mówią, że tego, że wyważona, że spokojna i tak dalej. Opinie są bardzo różne w zależności od ludzi, którzy cię lubili albo cię nie lubili. To każdy po prostu powie, co chce, prawda? Ogólnie mogę tylko powiedzieć, że ja, będąc kapitanem, starałam się zachować pełny profesjonalizm. To znaczy, przede wszystkim, no jak jesteś na statku, to wiadomo, wszyscy ludzie przebywają 24 godziny ze sobą i w związku z tym rodzą się różne konflikty, prawda? Bez tego nie da się uniknąć, ponieważ w normalnej pracy chodzisz 8 godzin czy więcej i wracasz do domu, robisz sobie drinka i odstresowujesz się. Tutaj nie masz takiej możliwości, bo jesteś skazana na to, że musimy wszyscy współpracować i musimy wszyscy pracować razem i być razem. W związku z tym konfliktów nie unikniesz, różnego typu, niektórych naprawdę strasznie śmiesznych, nie? I banalnych wręcz, no ale jednak musisz sobie z tym poradzić jako kapitan. Więc ja zawsze się starałam i zawsze jako człowiek, i każdy człowiek, myślę, ma tak, że w zespole, w którym pracujesz, masz ludzi, których lubisz bardziej i masz ludzi, których lubisz mniej. Nie wiadomo, czym to jest podyktowane, prawda? No tak jest, że masz do kogoś więcej sympatii, do kogoś masz mniej sympatii, prawda? I to jest niezależne od ciebie. Już tak chyba jest w ogóle w naturze ludzkiej, prawda? Że nie uwierzę, że ktoś powie, że jest super zespół i wszyscy się kochają, lubią i naprawdę jest wszystko okej, nie? Bo uważam, że to jest kłamstwo od razu i nieprawda. Natomiast jeżeli rodziły się jakiekolwiek konflikty, to starałam się cały czas, żeby postąpić tak, żeby ocenić sytuację neutralnie. To znaczy nie bazując na tym, ja kogoś lubię, czy kogoś nie lubię, tylko ocenić sprawiedliwie. I myślę, że załoga mnie za to bardzo ceniła, nie? Że potrafię zachować obiektywizm. Największą satysfakcją, jaką mogę powiedzieć w ciągu tych moich wszystkich lat samodzielnego pilotowania, to było to, że każda inspekcja, która się u mnie odbywała, była bez żadnych uwag. Mnie zadano kiedyś pytanie, jak to jest, że wszystkie inspekcje, które u mnie się odbywają, to wychodzą na zero. Czy to jest urok osobisty? Co to w ogóle jest? Więc ja tylko odpowiedziałam jedno, że na urok osobisty to na inspekcji to nie ma co liczyć, bo Szwedzi są bardzo krytyczni i sprawdzają bardzo dokładnie. Załoga musi być przygotowana, prom musi być przygotowany do inspekcji. Po prostu trzeba przygotować mnie. Oni odczuwają najmniejsze zdenerwowanie kapitana. Od razu im zaczyna coś nie wychodzić, coś się psuć i tak dalej, bo od razu te fluidy na ich przychodzą. Muszą widzieć, że kapitan jest pewny, jest po prostu spokojny, jest wyluzowany. No i ja taka zawsze byłam w czasie tych inspekcji. Także spotkałam się nawet raz od jednego Szweda z takim powiedzeniem, że Elizabeth, no niestety, ale wysoko podniosła poprzeczkę swoim kolegom. Na różnych statkach pływałam, bo zawsze w czasie urlopu starałam się gdzieś jeszcze wypłynąć na innym statku. Zaczynałam od kargowców na Japonię. W czasie praktyki na czwartym roku, rok czasu pływałam na Juracie na Japonię. Później pływałam po skończeniu szkoły w 80 roku, też pływałam 2 lata na Japonię, więc to były kargowce bardzo duże, bo pływałam na profesorze Rylkę, który miał 7 ładowni i przewoził drobnice, miał masę portów, długo stał w portach, bo wiadomo, że ten przeładunek trwał długo. A w czasie urlopu starałam się wyskoczyć na inne statki, żeby nie być taką zaszufladkowaną tylko w jednym jakby dziedzinie, czyli tylko w promach, prawda? Tylko też poznać inne linie. Także mogę powiedzieć, że w zasadzie opłynęłam cały świat, poznałam dużo rodzajów statków i mam opływane wszystkie oceany, nawet włącznie z Alaską. Bliski Wschód. Głównie Bangkok, Hongkong, Singapur, cała Malezja, Indonezja. To w zasadzie tamte rejony głównie. No, byłam taką osobą, która byłam zawsze ciekawska, ponieważ pływałam właśnie po szkole z kapitanem, który znał bardzo dobrze mojego tatę i moją mamę, bo mój tata był bosmanem przez wiele lat i też zabierał go bardzo często ze sobą, bo był bardzo dobrym pracownikiem. I on znał mnie od malutkiej, także jak ja zaokrętowałam, to pierwsze słowa jego były: no wiesz co, urosłaś. Jak tylko wchodziliśmy do portu, czy na Filipiny, czy gdzieś, Filipiny też bardzo lubiłam, to od razu była mowa: no ja mam nadzieję, że ty nie będziesz teraz wychodziła i zwiedzała czegokolwiek, nie? Ja mówię, będę, mam zaplanowane i będę. Więc najczęściej się kończyło tak, że ja kończyłam służbę, brałam kanapki i chodziłam zwiedzać, a jak wracałam, to kapitan stał na bucie i czekał, czy ja wróciłam, czy nie wróciłam. Także to było takie miłe z jego strony, no nie mówiąc o tym, że bardzo dużo się od niego nauczyłam też, nie? Ja na przykład, jeżeli chodzi o moją pracę zawodową, nigdy nie miałam stresu i nigdy stresu nie przeżywałam. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę najbliższych, to kompletnie po prostu traciłam głowę, prawda? Można powiedzieć, emocjonalne życie i właśnie dwa jakby różne oblicze człowieka, to dopiero sprawdzasz w momencie, kiedy cię to spotyka, bo do tej pory, dopóki cię to nie spotka, to nie jesteś w stanie przewidzieć. Także ja mówię, ja sama nie mogę powiedzieć, co ja w życiu mogę zrobić, bo ja sama siebie nie jestem w 100% pewna, więc jak ja mogę być pewna innego człowieka? Nie mogę być pewna po prostu, bo to się nie da, bo to się po prostu nie da. Co chciałabym przekazać w ogóle ludziom, wszystkim, nie tylko rodzinie, ale wszystkim innym ludziom. To, że w życiu się liczy jedno, że trzeba swój zawód wykonywać z wiarą, z miłością, z poświęceniem, wtedy na pewno wszystko się uda, a poza tym w życiu trzeba być uczciwym człowiekiem. I mieć odwagę powiedzieć czasami w oczy komuś to, co nie chciałoby się powiedzieć. I na przykład taką odwagę ja miałam. Nigdy w życiu, nie w czasie kariery zawodowej nie zdarzyło mi się to, że na przykład kogoś wyokrętowałam, poszłam do biura i powiedziałam, że proszę mi tego człowieka zdjąć ze statku, bo ja już więcej z nim pływać nie będę. Tylko najpierw taką osobę wołałam do siebie, przedstawiałam swoje argumenty, co mi się nie podoba, co jest nie tak. Powiedziałam, że jeżeli to nie ulegnie zmianie, to niestety następna nasza rozmowa to będzie już rozstanie się. A niestety spotkałam się to wśród moich kolegów, że niestety wyglądało to zupełnie inaczej. Szło się do biura i ściągało się człowieka, który przychodził do pracy i okazywał się, że już nie pracuje, bo został ściągnięty. Także no, uważam to po prostu za brak charakteru, za brak wychowania, a jeżeli ktoś nawet ma jakieś złe swoje nawyki czy wspomnienia z przeszłości, to powinien się poddać terapii. Tęsknię, morze po prostu, nie chodzę nad morze. Nie chodzę, dlatego że po prostu no, tęsknię za nim. Także jakbym mogła, to jeszcze na pewno bym popłynęła. Zresztą w zeszłym roku byłam na Darze Młodzieży. Rektor Szkoły Morskiej dał mi na miesiąc tam, żebym poznała, jak wygląda żaglowiec, bo nigdy nie miałam z takim statkiem do czynienia, żebym się nauczyła, zobaczyła, jak to funkcjonuje. Więc to naprawdę był taki wspaniały rejs. To rok czasu właśnie, rok temu taki rejs odbyłam, także miałam możliwość poznania właśnie żaglowca i jak praca na takim żaglowcu wygląda i jak to wszystko funkcjonuje. Także to była taka fajna przygoda i rektorowi jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. Ja rok temu dyplom odnowiłam swój kapitański. Zdawałam przed trzyosobową komisją. To jest bardzo trudny egzamin, bo to jest praktyczny egzamin prawie z całości szkoły morskiej, więc bardzo niewiele osób zdaje ten egzamin. No ja miałam tą satysfakcję, że zdałam na 100%. No, jeden z najbardziej wymagających tych egzaminatorów, pamiętam, zadał mi wtedy pytanie, no ale pani kapitan, ale po co pani właściwie ten dyplom? Jak pani już i tak, po co pani dalej jeszcze pływać, jak pani ma 40 lat za sobą doświadczenia na różnych statkach? No ale ja powiedziałam, ale ja po prostu chcę mieć ten dyplom i nie chcę być postrzegana jako, że już nie jestem kapitanem, bo tylko posiadanie dyplomu kapitańskiego po prostu upoważnia do tego, że jest się kapitanem. Więc z takim pytaniem się spotkałam po prostu. No i okazało się, że ten dyplom się przydał, bo popłynęłam na Darze Młodzieży. A to jest ostatnie zdjęcie z wręczania takiego specjalnego odznaczenia. To jest wizerunek Danuty Walas-Kobylińskiej, wręczany przez zlecenia AIMO w Londynie, ponieważ AIMO już kilka lat temu wprowadziło konwencję równego traktowania kobiet i mężczyzn. Żeby w jednakowym procencie była zatrudniona w resorcie morskim ilość kobiet, obojętnie czy to na lądzie, czy na pływaniu, jak i na morzu, prawda? To jest bajka, bo tego nie będzie. No ale właśnie takie odznaczenie o jej, to już mi uciekło. Takie odznaczenie po prostu dostałam od rektora. To jest kobiety w branży morskiej, o, to było takie odznaczenie. To jest portret Danusi, który wisiał u niej tam właśnie w mieszkaniu, w którym ja byłam. Jej twarz konkretnie. Danka nie mogła tego odznaczenia wręczać, ponieważ ona ma w tej chwili 91 lat i nie ma z nią żadnego kontaktu. To jest to zdjęcie u Danusi, ono wisi na ścianie. To właśnie ten sama jej twarz wisi na ścianie właśnie tam w Hanowerze, nie? To jest moje zdjęcie, już moja babcia mi to szyła. To jest mój brat, jak miał 3 miesiące. I chyba już przewidziała, czym będę. Tak. Taki mundurek mi zrobiła, tak.